Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Minister Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw młodzieży, rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Żyjemy w bardzo trudnych czasach. Widać, pandemia bardzo poważne skutki społeczne także przynosi i mamy cały projekt pomocy dla seniorów. Proszę powiedzieć, jak taki projekt, jak Korpus Wsparcia Seniorów funkcjonuje z punktu widzenia pana jako ministra do spraw młodzieży?
Korpus Wsparcia Seniorów to jest niezwykle ważna inicjatywa solidarności międzypokoleniowej, która została stworzona przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przez panią minister Marlenę Maląg. I właściwie od samego początku z panią minister blisko współpracujemy, jeżeli chodzi o kwestie pozyskiwania wolontariuszy, którzy mogą wspierać seniorów w różnego rodzaju sytuacjach, potrzebach dnia codziennego, w tym trudnym czasie pandemii, kiedy zalecamy, aby seniorzy zostali w domu, ponieważ jak wiemy, jest to grupa najbardziej narażona na ciężki przebieg choroby spowodowanej koronawirusem. My naprawdę w bardzo szybkim tempie, w dużej mierze dzięki naszej Radzie Dialogu z Młodym Pokoleniem, dzięki temu, że jesteśmy w stałym kontakcie z wieloma środowiskami młodzieżowymi, zebraliśmy ogromną liczbę środowisk i osób, które zdecydowały się dołączyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. W ciągu około 2 tygodni to już jest w tej chwili około 120 środowisk młodzieżowych, obywatelskich z całej Polski, ze wszystkich części kraju. Także oplatamy całą Polskę siecią naszych wolontariuszy niosących pomoc. To są stowarzyszenia, fundacje, młodzieżowe rady, organizacje harcerskie, organizacje proobronne, najróżniejsze środowiska, które na co dzień zajmują się bardzo wieloma sprawami, edukacją, kulturą, think tankami, działalnością analityczną, no, najróżniejsze rzeczy robią na co dzień. W tej chwili te wszystkie środowiska się jednoczą w Solidarnościowym Korpusie, aby nieść pomoc osobom najbardziej potrzebującym.
I panie ministrze, ta pomoc w codziennych problemach, w załatwianiu tych codziennych problemów, ona już funkcjonuje, czy to jest cały czas, że za chwilę będzie?
Ona już w tej chwili funkcjonuje, już w tej chwili wolontariusze udzielają wsparcia osobom potrzebującym tam, gdzie jest taka potrzeba.
Czy możemy już powiedzieć, jakiego wsparcia starsze osoby, seniorzy najczęściej potrzebują? Bo tak z reguły mówimy o robieniu zakupów, ale czy są inne sfery, gdzie ta pomoc okazuje się bardzo przydatna, niezbędna?
To są oczywiście różne potrzeby, ale niewątpliwie robienie zakupów, o którym pan powiedział, jest takim najpopularniejszym, no ponieważ faktycznie jest to pewna uciążliwość. No wiemy, że codziennie musimy praktycznie czy kilka razy w tygodniu uzupełniać produkty spożywcze, produkty, które są nam niezbędne do życia, a w sytuacji, w której zalecamy seniorom niewychodzenie z domu, no nie są w stanie oni w sposób w pełni bezpieczny tego samodzielnie zrobić, szczególnie dotyczy osób samotnych, osób, które nie mają blisko siebie rodziny. W takiej sytuacji Korpus Wsparcia Seniorów jest tym najlepszym rozwiązaniem, aby zgłosić się za pośrednictwem infolinii do lokalnego ośrodka pomocy społecznej i nastąpi tutaj kontakt najprawdopodobniej z przydzielonym wolontariuszem, który zrobi te zakupy oczywiście po wcześniejszym przekazaniu środków pieniężnych na ich dokonanie, ale to jest najbardziej popularny, natomiast nie jedyny sposób pomagania, bo mamy także inne. Możemy także zgłosić się w kwestii wyprowadzenia psa na spacer, to się wydaje prozaiczne, ale także...
Nie, to jest bardzo ważna kwestia dla wielu osób, tak.
Potrzebne. Jest nawet możliwość zdalnego połączenia rozmowy telefonicznej. To z jednej strony oczywiście z takiego psychologicznego punktu widzenia czasami jest potrzebne, ale także jest potrzebne w bardzo konkretnych, praktycznych sprawach, ponieważ jak wiemy, osoby młode, które się zgłaszają jako wolontariusze, no mają w pewnych sprawach większą wiedzę od osób starszych. Chodzi przede wszystkim o kwestie technologiczne, o kwestie cyfrowe, o kwestie związane z różnego rodzaju nowinkami, które dla osób starszych no nie zawsze jeszcze są w pełni zgłębione i w pełni dostępne, a dzięki takiej rozmowie telefonicznej osoba starsza może zostać pokierowana, w jaki sposób, nie wychodząc z domu, załatwić wiele spraw urzędowych, wizytę w przychodni, pozyskanie recepty. No mamy tutaj cały szereg różnego rodzaju usług publicznych, które w tej chwili można zdobywać zdalnie. Osoby starsze nie zawsze wiedzą w pełni praktycznie, jak to zrobić. Osoba młoda, nawet nie wychodząc z domu, może także być wolontariuszem i nieść pomoc właśnie poprzez taki kontakt telefoniczny i poinstruowanie seniora w tej sprawie. Także nawet, a na przykład jeżeli ktoś jest na kwarantannie, to także może być wolontariuszem. Nie musi wychodzić z domu, może poprzez zdalną formę również świadczyć pomoc.
Panie ministrze, czy jesteśmy w stanie, albo kiedy będziemy w stanie ocenić, ilu młodych ludzi zaangażowało się w te działania bardzo ważne, o których rozmawiamy?
W tej chwili, z tego co wiem, jest około 8 tysięcy osób w skali kraju, wolontariuszy. Z samych tych środowisk zrzeszonych, czyli tych podmiotów zorganizowanych, to już jest 120 organizacji, z każdej organizacji mamy wolontariuszy i ta lista cały czas się poszerza. W ciągu zaledwie paru dni ta lista została podwojona, bo zastartowaliśmy przy pierwszym naszym komunikacie wspólnie z panią minister Maląg z 50. Na kolejnych konferencjach przypominających o tej sprawie już mieliśmy okrągłe 100, teraz ta liczba już została przekroczona, więc cały czas, zarówno jeżeli chodzi o tą instytucjonalną formę zaangażowania się, jak i o indywidualną, te liczby rosną bardzo dobrze, bo oczywiście także spodziewamy się, że będzie rosła liczba osób potrzebujących pomocy, więc cały czas zachęcamy, być może wśród słuchaczy naszej audycji są osoby, które, szczególnie osoby młode, które mogą się zapisać, jeszcze dołączyć, wejść na stronę www.wspierajseniora.pl i tam dołączyć, wypełnić formularz, aby stać się wolontariuszem. Na pewno to jest cały czas potrzebne. Im więcej będzie tych wolontariuszy, tym sprawniej, szybciej, bardziej efektywnie będzie można nieść pomoc osobom potrzebującym.
Panie ministrze, tu z jednej strony mówimy o wspaniałej takiej aktywności młodego pokolenia, natomiast wiele osób, wielu psychologów, pedagogów ostrzega, że okres pandemii, nauka zdalna, to także jest zagrożenie dla młodych ludzi. Te relacje społeczne czasami są zachwiane, pojawiają się obawy. W jaki sposób rodzice, otoczenie, możemy zadbać o tych młodych ludzi, którzy pozornie są w świetnej formie, ale tak naprawdę pewna depresja czy zjawiska depresyjne mogą u tego pokolenia bardzo wyraźnie się nasilać.
No ja tutaj nie chciałbym występować w roli specjalisty, bo oczywiście w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z chorobą, z
no to wtedy już lekarz, prawda?
To trzeba absolutnie szukać pomocy u specjalisty, u fachowca. Natomiast jeżeli chodzi o czynniki, które moim zdaniem u wielu osób mogą być taką profilaktyczną formą, że tak powiem, takie właśnie podtrzymywania aktywności, tak żeby też całkowicie nie siedzieć tylko w samotności w czterech ścianach, no to ja zachęcam właśnie po pierwsze do takich form pomocy innym ludziom, o których mówiliśmy wcześniej, bo ten korpus wsparcia seniorom też jest formą takiej pewnego zysku dla tych wolontariuszy, tak, bo oni również nie muszą siedzieć w domu, tylko i wyłącznie czasami mają możliwość właśnie takiego oczywiście zdalnego przede wszystkim kontaktu z drugim człowiekiem, to także jest potrzebne, żeby zachować tą psychiczną równowagę, jak sądzę.
No to buduje relacje społeczne, prawda?
Możliwość właśnie poznania nowych ludzi. Czasami z tego, co wiem, to szczególnie dotyczy tych rozmów telefonicznych, że taka młoda osoba, która dzwoni na przykład starszej osobie wytłumaczyć, w jaki sposób może zdalnie uzyskać receptę, ale także w czasie tej rozmowy to ten senior może przekazać jakieś ciekawe historie, wspomnienia. Osoby starsze, zwłaszcza teraz, kiedy siedzą w domu, mają potrzebę przecież opowieści różnych ciekawych historii na przykład ze swojego życia i wiemy od wielu wolontariuszy, że to jest rozmowa jakby dwustronnie korzystna, jeżeli chodzi o wymianę wiedzy, doświadczeń, opinii na różne tematy, także to jest też bardzo cenne dla ludzi młodych, którzy mogą również z tego doświadczenia osób starszych przy okazji w wielu tematach skorzystać. Ja także zachęcam do tego, żeby również korzystając z internetu, który w tej chwili jest takim głównym, myślę, źródłem czy takim obszarem spędzania czasu przez ludzi młodych, żeby korzystać z tych różnych narzędzi, które daje państwo i które też dają organizacje pozarządowe, bo bardzo wiele różnych środowisk tych pozarządowych przełącza swoją aktywność na cyfrową, bardzo aktywnie działa w internecie. Na przykład tutaj mogę podać taki przykład w tej chwili, w którym ja uczestniczę 21-22 listopada będzie całkowicie zdalne forum organizacji młodzieżowych wspólnie dla przyszłości. Będzie można w internecie śledzić obrady, panele z udziałem bardzo ciekawych gości, wielu przedstawicieli rządu, wielu przedstawicieli różnych środowisk pozarządowych, ekspertów, tematy dotyczące cyfryzacji, dotyczące edukacji. Między innymi będzie pan minister Czarnek, pani minister Gębicka, minister Andruszkiewicz, również ja będę w tym brać udział, jeszcze wiele innych, pani minister Orłowska, wiele innych osób z życia publicznego, także polecam. Jest takich wydarzeń całkiem sporo, jutro na przykład debata o polityce historycznej, którą organizuje jeden z think tanków, więc można całkiem dużo różnych ciekawych debat wysłuchać w formie zdalnej. Często jest też możliwość interakcji, zadawania pytań, więc to jest też taki sposób, żeby nie popaść w jakąś taką atmosferę samotności, zamknięcia. Naprawdę cały czas przecież możemy w formie zdalnej, tak jak my chociażby w tej chwili w formie zdalnej łączymy się Warszawa-Gdańsk i ten kontakt jest, więc naprawdę warto warto szukać sobie różnych zajęć, jeżeli mamy tego czasu w nadmiarze, bo naprawdę po pierwsze możemy pomóc innym, ale możemy też pomóc sobie, możemy zdobyć nowe kompetencje, nową wiedzę, poznać ciekawych ludzi. W tej chwili nam te wszystkie internetowe narzędzia dają naprawdę dużą możliwość poznawania ludzi, komunikowania się w formie zdalnej. Oczywiście dbajmy o to, żeby to było bezpieczne i sprawdzone, ale też nie bójmy się tego i bądźmy otwarci na wiele różnych wyzwań, które w tych nowych formach są dla nas cały czas dostępne.
A pan minister sądzi, że młodzież będzie chętnie z tych źródeł korzystała? Do tej pory, jak wynika z badań, bardzo często internet służył głównie, żeby wyszukiwać, czy z drugiej strony budować pewne autorytety i niestety młodzież bardzo często jako te autorytety wskazywała celebrytów, ludzi, którzy tak naprawdę byli znani z tego, że są znani, a nie z jakiejś wiedzy czy innych form zaangażowania. Nie obawia się pan, że część młodzieży jednak te czasy internetowe, mocno internetowe, no wykorzysta niekoniecznie dla poszerzania własnych kompetencji, ale tak naprawdę właśnie dla wspierania celebrytów, bo do tego to się może czasem sprowadzać.
No to bardzo różnie, ale też pamiętajmy, że wielu młodych ludzi uważa za autorytety na przykład takie osoby jak Jan Paweł II, więc to też nie jest takie jednoznaczne. Oczywiście wielu celebrytów, no można powiedzieć, że ten swój autorytet czy tą swoją rozpoznawalność wykorzystuje nie zawsze w takich celach, no, z punktu widzenia budowania wspólnoty adekwatnych.
No bardzo często w celach komercyjnych, powiedzmy szczerze.
No właśnie. To jest pewien przykład wykorzystywania takiego, no już dla własnych potrzeb, tej rozpoznawalności. My oczywiście musimy do tego podchodzić z właściwym dystansem, ale też wielu celebrytów występuje w różnych akcjach społecznych, charytatywnych, więc to też nie zawsze oczywiście jest tylko i wyłącznie negatywna strona tego zjawiska. W internecie jest naprawdę bardzo wiele wartościowych rzeczy. Ja tu jeszcze mogę poza tą aktywnością organizacji pozarządowych bardzo Państwu polecić aktywność instytucji kultury, bo przecież instytucje kultury w tej chwili w większości są już niedostępne albo w bardzo ograniczony sposób dostępne, ale przecież ogromna część instytucji kultury w tej chwili albo już wcześniej miała, a teraz doskonali, albo tworzy od nowa programy korzystania w formie zdalnej. Można sobie na przykład zwiedzić jakieś muzeum, w którym nigdy nie byliśmy, przez internet obejrzeć sobie w szczegółach obrazy, wysłuchać jeszcze do tego eksperta, który nam opowie o danym jakimś tam symbolicznym zjawisku. Możemy wiele wystaw obejrzeć w formie zdalnej. Tutaj szczególnie Państwa zachęcam do witryny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również wielu instytucji, muzeów i innych instytucji, które są w internecie przecież dostępne. Tam jest naprawdę bardzo szeroka, bardzo bogata oferta, z której na co dzień zwykle nie mamy czasu korzystać. A w tej chwili, jeżeli jest taka sytuacja, że siedzimy więcej w domu, być może tego czasu jest więcej, to korzystajmy z tego. Skorzystajmy z tego, że mamy zdalny dostęp do kultury, mamy zdalny dostęp do bardzo wielu aktywności społecznych, do bardzo wiele wykładów, dyskusji, debat odbywa się w formie zdalnej. I to jest naprawdę bardzo wartościowe niejednokrotnie i warto z tego korzystać, warto cały czas być aktywnym, warto być otwartym na różnego rodzaju formy zdalnego komunikowania się i zdalnego zdobywania nowej wiedzy i nowych doświadczeń.
Mniej więcej półtora roku temu Eurostat zbadał polską młodzież i wyszło, że taką najbardziej pożądaną formą aktywności społecznej to jest wolontariat i to bardzo dobrze w kontekście tego projektu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, ale tylko 7% młodych ludzi deklarowało gotowość zaangażowania obywatelskiego, czy na poziomie samorządowym, czy na poziomie krajowym, czy nie tylko politycznym. To 7% to jest niepokojący wskaźnik, czy tak naprawdę potrzeba jakiejś takiej realizacji społecznej przychodzi trochę później?
To znaczy tak, ja z jednej strony faktycznie bym powiedział, że te dane no nie są takie, jakbyśmy chcieli, ale z drugiej strony obserwujemy bardzo istotny wkład młodych ludzi w działalność społeczną, na przykład młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego. W ostatnich kilku latach, trzech konkretnie, czterech, powstało więcej niż przez poprzednie ponad 20 lat, więc widać, że chociażby w tej formie młodzi ludzie chcą się angażować w życie publiczne. Ja bym też zwrócił uwagę na działania państwa, które w tej chwili w ostatnim czasie, szczególnie po 2016 roku zostały zintensyfikowane na rzecz wspierania tej aktywności obywatelskiej i wolontariatu. Szczególną rolę tutaj odegrał pan profesor Piotr Gliński, wicepremier i również poza tym, że minister kultury, to także przewodniczący Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego, powołując Narodowy Instytut Wolności, w ramach którego stworzono program Korpus Solidarności, program właśnie dedykowany wolontariuszom, który jest bardzo profesjonalnie prowadzony przy współpracy w każdym województwie z różnymi środowiskami obywatelskimi, organizacjami pozarządowymi, rządowymi. To jest program dedykowany właśnie przede wszystkim, nie tylko, ale przede wszystkim młodym ludziom, którzy chcą się angażować w pomoc innym i w różne formy wolontariatu, ale mamy także inne programy, program rozwoju organizacji obywatelskich, różnego rodzaju formy wsparcia dla lokalnych think tanków, mediów obywatelskich, mamy możliwość większego wsparcia na rozwój fundacji, stowarzyszeń, mamy program wspierający organizacje harcerskie, mamy zreformowany i poszerzony finansowo Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, z którego wiele organizacji może uzyskać finansowe wsparcie dla swoich projektów, więc tych możliwości uzyskiwania również i wsparcia zarówno finansowego, jak i merytorycznego, jak i pewnego know-how dla różnej formy takiej aktywności obywatelskiej, społecznej dla dobra wspólnego, w ostatnich latach mamy dużo więcej niż wcześniej i także te formy dialogu obywatelskiego, które są rozwijane. Powołaliśmy Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem, wspieramy młodzieżowe rady przy jednostkach samorządu terytorialnego, chcemy prawnie, ustawowo wzmocnić ich pozycję. Mamy coraz więcej tych form i my się spotykamy zdecydowanie z dużym odzewem młodych ludzi, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności pro publico bono przede wszystkim na rzecz dobra wspólnego, więc myślę, że to jest oczywiście cały czas obszar, który wymaga naszego aktywnego wsparcia, ale nie jest tak źle, jak niektórzy mówią i myślę, że młodzi ludzie naprawdę chcą być aktywni i trzeba też ich wspierać, trzeba dawać impuls do tego, żeby byli jak najbardziej aktywni.
Czyli już na koniec, panie ministrze, taki obraz nastolatka czy dwudziestokilkulatka, który głównie ogląda filmy w internecie i kontaktuje się ze znajomymi, to jednak jest uproszczenie i nie do końca to tak wygląda, tak?
No nie do końca oczywiście, ale też warto zwrócić uwagę, że te wszystkie nowoczesne narzędzia, bardzo często się mówi, że młodzi ludzie cały czas z nosem w komórce spędzają czas, mogą być bardzo różnie wykorzystywane i wiele osób wykorzystuje te narzędzia także w takich obszarach związanych z aktywnością obywatelską. Przecież na przykład organizacje pozarządowe bardzo aktywne są w mediach społecznościowych. I to bardzo dobrze i należy tego typu formy aktywności wspierać, więc ja bym też nie generalizował i naprawdę ja mam konkretne dane obrazujące, że młodzi ludzie w ostatnim czasie chętniej się angażują w życie publiczne niż wcześniej i my jako państwo staramy się zarówno instytucjonalnie, jak i finansowo, jak i poprzez bezpośredni udział, współpracę, dialog, te formy aktywności obywatelskiej młodzieży, jak i całego społeczeństwa wspierać jak najmocniej.
A dzisiaj przypomnijmy Wspieraj Seniora, to jest akcja, która jest na czasie i wszystkich zapraszamy na stronę wspierajseniora.pl. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, wszystkich państwa pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Minister Piotr Mazurek, pełnomocnik rządu do spraw młodzieży, z którym rozmawiał Artur Kiełbasiński.